Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Siedem i pół minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 8 dzień października, 281 dzień 2023 roku. Tu Polskie Radio Poznań i startujemy z kolejnym wydaniem audycji w Sportowym Rytmie. Kłaniają się Państwu Krzysztof Jankowski, który audycję realizuje, a w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem mniej więcej do godziny 19.40, bo oczywiście później obowiązkowe audycje wyborcze na naszej radiowej antenie. Ale przynajmniej sporo dźwiękowych wędrówek po wielkopolskich i nie tylko sportowych arenach. Powiemy o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Porozmawiamy także o piłkarskiej reprezentacji Polski. Zajrzymy na parkiety siatkarskie, piłkarzy i piłkarek ręcznych. Będzie m.in. o hokejowym klasyku w Superlidze hokejistów na trawie. Po 19.00 dużo o koszykówce, także wyprawa na poznańskie Morawsko, bo tam dzisiaj zawody Pucharu Polski szablistek i szablistów. Porozmawiamy także o jubileuszu Polonii Środa Wielkopolska. Będziemy także mówić o sporcie samochodowym i jeździeckim. To wszystko postaramy się zmieścić w ciągu tych 100 minut do 19.40, ale nie przedłużamy. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Reprezentacja Polski zwycięstwem z Chinami 3-2 zakończyła udział w turnieju kwalifikacyjnym siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polacy olimpijską kwalifikację wywalczyli już wczoraj, a razem z naszymi siatkarzami z turnieju w chińskim Xi'an awansowała na igrzyska Kanada. Iga Świątek wygrała z Ludmiłą Samsonową 6-2 i 6-2 w finale tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Dla wiceliderki światowego rankingu to 5. w tym sezonie tytuł, ale 1. rangi WTA 1000. Z kolei Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP rangi Masters na kortach twardych w Szanghaju. W trzeciej rundzie polski tenisista pokonał Yu Xiuxu z Tajwanu 6-4 i 6-4. Kenijczyk Kelvin Kiptum wygrywając bieg maratoński w Chicago czasem 2 godziny i 35 sekund ustanowił rekord świata. Polskie gole w USA. Karol Świderski trafił z rzutu karnego, a jego zespół Charlotte FC pokonał na wyjeździe Chicago Fire 2-0. W lidze MLS to 12. trafienie polskiego napastnika w tym sezonie. 4. bramkę w tych rozgrywkach zdobył dla DC United Mateusz Klich w wygranym 2-0 meczu z nowojorskimi City. A na zapleczu MLS Dariusz Formela zdobył bramkę dla Phoenix w przegranym 1-2 meczu z Nowym Meksykiem. W naszej ekstraklasie dzisiaj 3 mecze. W zakończonych Śląsk Wrocław zremisował z Górnikiem Zabrze 1-1, a Krakowia przegrała z Rakowem Częstochowa 2-4. Od 17.30 trwa mecz Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa. Raków prowadzi w Warszawie w pierwszej połowie 1-0. W ekstraklasie Szczypiornistek Energa Szczypiorno-Kalisz przegrała na wyjeździe z Galiczanką Lwów 27-32, przegrywając do przerwy 13-14. W ekstraklasie koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań przegrał w Gdyni z Arką 71-77. W pierwszej lidze koszykarzy Sokół Międzychód przegrał w Pelplinie z Deką 54-104.
11 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz przez 3 minuty formacja U2 i Atomic City, a później już pierwszy blok piłkarski. Będzie m.in. o 11 kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy.
Oba poznańskie zespoły w 11 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy grały w piątek. Lech Przybułgarski wygrał z Puszczą Niepołomice 4-1. Prowadzenie dla kolejorza uzyskał Adrier Balua w drugiej minucie. Już po chwili wyrównał Kamil Zapolnik. W 43 minucie trafił Jesper Kalsztrem do przerwy 2-1 dla Lecha. W drugiej połowie Mikael Iszak 51 minuta. Antonio Milicz 4 doliczona minuta. 4-1. Przypomnę zwycięstwo kolejorza z Puszczą Niepołomice. Posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi i rozmów.
Dobry wieczór, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Puszczą Niepołomice. Zwycięstwo gospodarzy 4-1. W pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener drużyny gości, pan Tomasz Tułacz. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
I od razu poproszę, trenerze, o komentarz do dzisiejszego meczu.
Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla Lecha za zasłużone zwycięstwo. Może to dziwnie zabrzmi, ale naprawdę chcieliśmy dzisiaj przeciwstawić się Lechowi i naprawdę utrudnić to zdobycie punktów, ale mieliśmy problem w postaci tego, że po odbiorze piłki za szybko ją dowaliśmy rywalowi i nie taki był plan. Zespół wykonał naprawdę ogromną pracę, jeżeli chodzi o aspekty defensywne, ale no nie da rady tak funkcjonować, żeby po odbiorze tak działać. To po prostu jest niewybaczalne i tak się stało.
Na konferencji prasowej gościmy trenera zespołu Lecha Poznań, Johna van den Broma. Good evening, coach. Good evening. Let's start with your thoughts on the game.
I say that we have to give a reaction after the last game.
Mówiłem o tym, że jest nam potrzebna reakcja po tym, co wydarzyło się w Szczecinie i tak było. Dzisiaj zobaczyliście tę reakcję. Mówiłem, uwierzcie mi, że ta reakcja ze strony piłkarzy będzie i było ją dzisiaj widać na boisku. Nie ma co ukrywać, że ten tydzień, który za nami był ciężki ze względu właśnie na to, co się stało w Szczecinie. Jedynym, co mogliśmy zrobić właśnie w odpowiedzi na to, była ta reakcja na boisku. Dzisiaj to pokazaliśmy, zagraliśmy dobry mecz, strzeliliśmy ładne gole po ładnych akcjach. Też zawodnicy ważni strzelili te gole były dla nich ważne. Czy to był Adriel Balua, kolejny gol dla niego, szybko strzelony dzisiaj w meczu. Mnie bardzo cieszy też trafienie Jespera. Mikael Isak w końcu też znalazł drogę do siatki. On jeszcze nie jest gotowy na granie przez pełne 90 minut. Dzisiaj został zmieniony gdzieś tam w okolicach 70 minuty, ale robi też progres. W końcu chce jeszcze trafienie na 4-1. Do niego Milicia, także uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Jestem zadowolony z tego, jak pokazali się moi piłkarze.
Kapitan kolejorza Mikael Isak.
I scored a goal. I was happy. And I knew that it was,
cieszę się, że strzeliłem gola, który był dosyć ważny, bo mieliśmy tylko jedną bramkę przewagi, a to jest zawsze niebezpieczne. Prowadząc 3-1, mogliśmy już kontrolować mecz. Wygrana jest też ważna, żeby uszczęśliwić kibiców po ostatnim meczu z Pogonią i w dobrych humorach spędzić reprezentacyjną przerwę. Czy ten gol jest ważny dla mnie osobiście? To, że napastnik strzela gola, to jest ważne.
Co jest ważne dla striker, to score goals?
Dawid Dobra z meczyki.pl. Dawid, mecz Lecha z Puszczą Niepołomice, taka miała to być odtrutka na porażkę 0-5 z Pogonią Szczecin. 4-1 wygrana, odtrutka była?
No, wynik można powiedzieć, że trochę powoduje, że ta odtrutka jest, chociaż mam takie wrażenie bardziej, że Lech po prostu spełnił swój obowiązek, wykonał zadanie, bo dla takiego klubu jak Lech wygrywanie, no to już jest obowiązek na tym poziomie z takimi drużynami jak Puszcza. No Puszcza nie miała dzisiaj argumentów czysto piłkarskich, żeby rywalizować, postraszyła Lecha, bo Lech mocno wszedł w to spotkanie, właśnie chciał pokazać chyba tutaj kibicom i tym licznym dzieciom, które się pojawiły w piątkowy wieczór przy Bugarskiej, żeby no od razu ruszyć, tak? Ten gol na 1-1 nieco wytrącił Lecha z równowagi, ale jeszcze przed przerwą kolejorz zdobył bramkę na prowadzenie. Też taka ciekawostka, że od czwarty mecz rzędu 3 gole w pierwszej połowie padają i tak właśnie byłem ciekaw, czy też wpadnie jakaś bramka. No w drugiej części to już kontrola i Puszcza no nie była w stanie, więc no czekam na poważniejszych rywali, bo tu Lech musiał wygrać. Dobrze, że wygrał 3 bramkami, powtarza wynik z Rakowem, ale czekam na więcej.
ŁKS najbliższym ligowym rywalem, później zaległy mecz z Jagiellonią Białystok, no i wreszcie będzie prawdopodobnie pucharowe starcie z bydgoskim Zawiszą. Wciąż dwie ścieżki dla trenera Johna van den Broma i jego podopiecznych są otwarte, tylko ta europejska zamknięta.
No tak, ale to już myślę, że jedynie ten mecz z Pogonią Szczecin trochę tego kaca ponownie obudził, ale trzeba się faktycznie skupić na tym, co przed Lechem Poznań, bo terminarz jest bardzo dobry, jeśli chodzi o kolejorza. Można znowu sobie zbudować taką fajną zaliczkę, jak były te 3 spotkania wygrane z rzędu, bo widać, że wiara wróciła po meczu z Rakowem, kiedy by tutaj Lech zanotował jeszcze w tych 2 meczach z ŁKS-em, z Jagiellonią komplet punktów i jeszcze awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. Myślę, że wróciłaby znowu taka pełna wiara przy Bułgarskiej, bo wydaje mi się, że obserwując grę Lecha, cały czas można mieć z tyłu głowy, że jest pewne ryzyko, że ta drużyna nie jest jeszcze w pełni gotowa na to, żeby być mistrzem Polski. Coś brakuje, a trener ma czas, żeby nad tym pracować.
Lech Puszcza 4-1, także w piątek w Kielcach z Koroną zagrała poznańska Warta. Awaria oświetlenia w całych Kielcach sprawiła, że mecz rozpoczął się z 50-minutowym opóźnieniem. Ciekawe, co by było, gdyby rozpoczął się punktualnie, bo Warta prowadziła po golu Kupczaka w 50 minucie 1-0, a w doliczonym czasie gry, w ostatniej akcji meczu, właściwie Martin Remacle, belgijski zawodnik, strzelił gola wyrównującego. Korona Kielce, Warta Poznań 1-1. Na meczu był Dawid Cytrowski. Posłuchajmy meczowych opinii. Rozpoczyna trener Dawid Szulczek.
Jesteśmy oczywiście bardzo rozczarowani tym, jak wyglądała końcówka tego meczu, szczególnie te ostatnie 2 akcje. Chcieliśmy zagrać trochę inaczej w końcówce, mając dobry wynik niż w tych poprzednich spotkaniach. Chcieliśmy odepchnąć trochę rywala od naszego pola karnego i przez te ostatnie 15-20 minut rzeczywiście nam się to udawało. Dobrze wypychaliśmy. Korona nie była często w groźnych sytuacjach w naszym polu karnym. Praktycznie nie przypominam sobie, żeby w drugiej połowie oddała celny strzał poza tym golem z końcówki meczu. No i wielka szkoda, bo właśnie dlatego, że doskakiwaliśmy do pressingu, z tego później była sytuacja, po której Korona miała rzut wolny. Oczywiście myślałem, że faulu nie ma, albo że jest dla nas, natomiast sędzia był bliżej. No i szkoda, musieliśmy to wybronić, ale niestety tego nie zrobiliśmy.
Wściekła Warta Poznań, trudno się dziwić po takim spotkaniu, bo to zwycięstwo było naprawdę na wyciągnięcie ręki. Konrad Matuszewski, no, trudno się dziwić waszej reakcji, że schodzicie z takimi zawieszonymi głowami, ale koniec końców udało się o tyle przełamać, że chociaż ten punkt się tutaj udało wywalczyć.
Marne to pocieszenie, szczerze powiedziawszy, bo wiadomo, jakbyśmy to my strzelili, to byśmy się cieszyli z tego punktu, tak to jest, no, złość, a szczerze bym powiedział jeszcze duże rozczarowanie.
Inna sprawa, że ten mecz był wyrównany, to też trzeba uczciwie przyznać, że ani jedna, ani druga drużyna nie stworzyła sobie zbyt wielu sytuacji bramkowych. Gdyby nie okoliczności, to powiedzielibyśmy, że taki typowy mecz na remis pewnie.
No, przede wszystkim jedna i druga drużyna chyba nie chciała tego meczu przegrać, bo to byliśmy chyba, graniczymy ze sobą w tabeli, jesteśmy tuż nad kreską, także no, każdy przede wszystkim chciał nie przegrać. Jak już my mieliśmy to prowadzenie, to no, trzeba było to dowieść.
No dobra, gdybyś miał poszukać takich największych pozytywów, które z tego meczu płyną, bo po ostatnim meczu ze Śląskiem mówiliście, że druga połowa bardzo dobra w waszym wykonaniu, tam kreowaliście bardzo dużo z przodu, a z tego meczu co się takiego na plus uda wyciągnąć?
Tak na gorąco, kurczę, wydaje mi się, że ogólnie dobrze broniliśmy w tej drugiej połowie, oprócz tej no, jednej sytuacji ostatniej stałego fragmentu, no to nie przypominam sobie, żeby Korona stworzyła jakąś groźną sytuację, no to jakbym miał coś pozytywnego wymienić, to właśnie to.
Swój 200. mecz w Ekstraklasie Mateusz Kupczak uczcił bramką. Bramką, która przez długi czas wydawało się, że będzie bramką za 3 punkty. Pewnie gdyby nie ta ostatnia sytuacja, to w dużo lepszych nastrojach przyszedłbyś na ten pomeczowy wywiad, a tak jednak no, jest duży niedosyt.
No tak, no, traktujemy ten mecz teraz w takiej okolicznościach jako porażkę, bo tak naprawdę straciliśmy te właśnie 2 punkty i no szkoda, brakowało kilku sekund, żeby to dowieźć i byśmy się z tego, ja bym się z tego jubileuszowego gola, znaczy meczu cieszył i z tego gola i na pewno byśmy wracali w dużo lepszych nastrojach do Poznania. Gdzieś no, tam staraliśmy się kontrolować, Korona miała jakieś takie niecelne strzały i wydawało nam się, że właśnie dobrze jesteśmy zorganizowani i nie pozwalamy na za dużo. No tak jak mówię, trzymaliśmy ten wynik i wydawało się, że uda nam się to dowieść do końca.
Ta organizacja, mam wrażenie, że przejawiała się w tym, że wiedzieliście, że Korona ma czasami problemy z wyprowadzaniem piłki, że to podobnie jak w kilku innych spotkaniach może przynieść wreszcie jakiś efekt. I tak z takiego prezentu udało się skorzystać, mówię o tej sytuacji bramkowej.
Tak, no w pierwszej połowie Korona właśnie dosyć dobrze operowała tą piłką i też ryzykowała na swojej połowie takie rozgrywanie. No fajnie, że udało nam się tak już to troszkę poprawić na drugą połowę, podejść wyżej i odebrać tą piłkę, gdzieś tam wpadła przez to bramka. No a później, tak jak mówię, mogliśmy się spokojnie cofnąć i wiadomo, że dla każdego zespołu ta gra pozycyjna jest trudniejsza i no i szkoda, że to nie udało się tego dotrzymać.
No rzeczywiście szkoda. W 11. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Korona Kielce, Warta Poznań, remis 1-1, później na bułgarskiej Lech Poznań, Puszcza Niepołomice 4-1. W innych spotkaniach, które już się zakończyły, w dzisiejszym meczu Krakowia przegrała z Jagiellonią Białystok 2-4. Radomiak pokonał Łódzki Klub Sportowy 3-0. Ruch Chorzów przegrał z Pogonią Szczecin 0-3. Także w dzisiejszym spotkaniu Śląsk Wrocław zremisował z Górnikiem Zabrze 1-1. Łódzki Widzew pokonał już wczoraj Stal Mielec 1-0. Także wczoraj Zagłębie Lubin zremisowało z Piastem Gliwice 1-1. Trwa jeszcze ostatni mecz tej 11. kolejki na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia podejmuje Raków Częstochowa i mamy przerwę w tym spotkaniu. Do przerwy remis 1-1. Koczerkin dla Rakowa Częstochowa, a powołany do polskiej reprezentacji legionista Paweł Szołek wyrównał w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. A zatem do przerwy Legia Raków 1-1.
Nie ulega wątpliwości, że najważniejszą postacią w piłkarskiej reprezentacji Polski jest Robert Lewandowski, który jednak z powodu kontuzji na zgrupowaniu przed najbliższymi meczami w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy się nie stawi, bo jest kontuzjowany, no ale nazwisko Lewandowski cały czas elektryzuje. Posłuchajmy rozmowy właśnie o Robercie Lewandowskim z ekspertem od futbolu hiszpańskiego i nie tylko.
Już niebawem kolejne mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024 z Wyspami Owczymi 12 października i 15 z reprezentacją Mołdawii. Już pod wodzą nowego trenera, selekcjonera Michała Probierza. Naszym rozmówcą dziennikarz stacji telewizyjnej Kanal Plus Tomasz Ćwiąkała. Zacznę od kapitana polskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Jesteś specjalistą od La Ligi. Jak twoim zdaniem on teraz się czuje i w Barcelonie, i jak przyjedzie na to zgrupowanie, na którym już nie będzie Fernando Santosza, nie będzie Grzegorza Hrkowiaka, jak się ogarnie w tym?
Robert Lewandowski miał bardzo długo słaby okres i to był słaby okres, który trwał tak naprawdę od lutego do teraz. Natomiast biorąc pod uwagę ostatnie mecze w barwach Barcelony po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji, widzieliśmy już wreszcie znacznie lepszą wersję Roberta Lewandowskiego. Nie tylko jeśli chodzi o gole i generalnie wpływ na sytuacje bramkowe te decydujące w Barcelonie, ale w ogóle pod względem fizycznym, technicznym Lewandowski spisywał się lepiej, nie przegrywał pojedynków z rywalami, nie zdarzały mu się takie błędy techniczne, które wcześniej mogły irytować, więc moim zdaniem jest znacznie lepiej, jeśli chodzi o Lewandowskiego, ale podkreślam, ten słaby okres w jego wykonaniu, mimo że został królem strzelców Ligi Hiszpańskiej, trwał bardzo długo, bo on tak naprawdę ten triumf, fakt, że został królem strzelców, w dużej mierze zawdzięcza świetnym wynikom z jesieni. Wiosna była już dużo słabsza.
Jak sobie potrafisz wyobrazić rozmowę, pierwszą rozmowę twarzą w twarz na zgrupowaniu Michała Pobierza z Robertem Lewandowskim, choćby w kontekście tego wywiadu, który całkiem niedawno Robert udzielił?
Michał Pobierz na razie odcina się od wszystkich kwestii z kadencji z ery Fernando Santosza. Nie chce do tego wracać i wydaje mi się, że będzie chciał taki też wysłać sygnał reprezentantom. Panowie, to co było, to już było i do tego nie wracamy. Jak będzie wyglądała pierwsza rozmowa? Myślę, że Probierz powie Robertowi Lewandowskiemu: lewy, pamiętasz, jak cię chciałem ściągnąć do Jagiellonii, i że będzie chciał właśnie nawiązać do tego momentu. Natomiast akurat pod kątem tych największych postaci reprezentacji Polski, jak Lewandowski, Zieliński czy Szczęsny, Michał Probierz absolutnie nie ma takiego nastawienia, że trzeba robić rewolucję. Wydaje mi się, że on będzie szukał rewolucji bardziej w tej klasie średniej. To znaczy,
jak sygnał do Krychowiaka jednak chyba poszedł.
Do Krychowiaka tak, natomiast Krychowiak od dłuższego czasu grał w tej reprezentacji bardzo słabo. Natomiast Szczęsny, Lewandowski, Zieliński, to jest oczywiście zupełnie co innego. Co do Lewandowskiego, myślę, że będzie status quo, taka sama rola.
No, Zieliński akurat strzelił bramkę z karnego ostatnio w Lidze Mistrzów w meczu Napoli, natomiast Robert Lewandowski, jak wiemy, kontuzja w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto, co sprawiło, że nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski. To wszystko wydarzyło się w środę, rozmowa nagrana we wtorek, dlatego tej informacji jeszcze zabrakło. Natomiast jeśli chodzi o kontuzję, no to najświeższa informacja jest z piątku. Piłkarz zespołu drugiej Bundesligi Norymbergi, Tymoteusz Puchacz, świetny, znany w Poznaniu, też z powodu kontuzji nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski.
Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole już po godzinie 19, wtedy rezultaty niższych lig i powrócimy także na jubileusz Polonii, środa Wielkopolska, a o siatkówce porozmawiamy już za 90 sekund.
Radio Poznań pod siatką.
Siatkarscy kibice absolutnie nie mają nudy. Polska reprezentacja ledwie co zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy, wygrywając w finale rzymskim z reprezentacją Italii. W Chinach o kwalifikację olimpijską na Igrzyska Paryż 2024, co nie oznacza, że na krajowych parkietach jest zupełnie spokojnie. Wcale nie, bo pod egidą Polskiej Ligi Siatkówki ruszyły już na przykład rozgrywki Tauron pierwszej ligi mężczyzn, niebawem ruszy Tauron Liga Kobiet, ekstraklasa naszych siatkarek, no a później oczywiście wrócą z Chin zawodnicy plus ligowi i będziemy mieli Liga Mistrzów Europy, Liga Wicemistrzów Świata i na tym wszystkim trzeba zapanować. Koordynator rozgrywek PLS SA Paweł Ignatowicz.
Generalnie wszystko jest już przygotowane do tego, żeby pozostałe dwie ligi ruszyły, bo tak jak już wspomniałeś, pierwsza liga mężczyzn, Tauron pierwsza liga ruszyła.
Skoro są męskie sukcesy, skoro także brąz Ligi Narodów całkiem niedawno kobiecej reprezentacji Polski, no to siłą rzeczy pracuje się chyba w tym ligowym środowisku łatwiej.
No zdecydowanie tak, dlatego że wszyscy chcą jakby przytulić się do tego ciepełka, do tego złota. Natomiast no pracy jest ogrom, ponieważ wymogi sponsorskie są z każdym rokiem coraz większe, co niestety, ale przekłada się na większą pracę przedstawicieli klubów na zawodach, które organizują u siebie, jak i na nas, którzy musimy to wszystko skoordynować, zaplanować, przeprowadzić, a na końcu jeszcze rozliczyć i zraportować.
Paweł, dużo jest tych meczów. Ty oczywiście już przygotowałeś wszystkie możliwe terminy, terminarze. Trzeba to wszystko dograć, skoordynować się także z ważnym sezonem reprezentacyjnym 2023-2024. Gdzieś tam na horyzoncie nawet Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Dużo jest tych meczów. Całe mnóstwo pod egidą PLS SA.
Jak ruszy Plus Liga, to tak naprawdę do końca kwietnia będziemy mieli 4 dni bezmeczowe. Chłopcy będą grali praktycznie biorąc non-stop, bo musimy pamiętać jeszcze o tym, że jest jeszcze Liga Mistrzów. To jest kolejne 13 terminów, które nam wpada w układzie wtorek, czwartek do rozegrania.
Na czym polega ta logistyka? Polska Liga Siatkówki SA wysyła na przykład na mecze komisarzy technicznych. Kto deleguje sędziów? Też pod egidą ligi ze specjalnej listy są na określone rozgrywki przez was wyznaczane? Czy jest to w kompetencjach Polskiego Związku Piłki Siatkowej?
Polska Liga Siatkówki nominuje na zawody komisarzy technicznych, protokolantów elektronicznych odpowiadających za protokół meczowy. Natomiast człowiek wyznaczony przez Polską Ligę Siatkówki ze środowiska sędziowskiego, w naszym wypadku pan Andrzej Lemek, odpowiada za obsady sędziowskie w rozgrywkach ligi zawodowej. No jest sporo tego, bo w skali całego sezonu jest to blisko 700 meczów, które trzeba ustawić, zaplanować, obsadzić, a umówmy się, to nie są funkcje etatowe, ludzie z tego nie żyją, więc muszą pogodzić pracę z prywatnym życiem i jeszcze z hobbym, jakim jest praca przy przykład sędziowaniu, czy tam byciem komisarza.
Mówiliśmy o tych medalach zdobywanych przez polskie reprezentacje. Czy łatwiej przekonać kluby, no bo one są tymi bezpośrednimi później wykonawcami tego wielkiego siatkarskiego widowiska, którym powinien być każdy ligowy mecz. Czy one, te kluby, zrozumiały już to, że są częścią wielkiej siatkarskiej machiny polskiej?
No zdecydowanie tak, bo kluby widzą, że sukces reprezentacji przekłada się na ich sukcesy, na frekwencje na halach, na frekwencje przed telewizorami, na sponsorów, którzy przychodzą nowi. Kluby jakby również z tego czerpią korzyści. My oczywiście jakby nie znamy wielkości tych korzyści, nas to jakby nie interesuje, natomiast widzimy, że zaangażowanie z ich strony jest z każdym rokiem, z każdym sukcesem coraz większe.
Paweł, jakie jest twoje, powiedzmy, że prywatne spojrzenie na to, co jest dosyć głośne w środowisku kibicowskim, że na przykład polska reprezentacja za zdobycie Mistrzostwa Europy na tym podium, mówi o tych nagrodach przyznawanych przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej, dostaje 500 tysięcy euro i wszyscy mówią, czemu tak mało? Kibice się z tym zgadzają, bo są pod wrażeniem gry polskich złotych chłopaków.
Więc ja powiem przewrotnie. Siatkówka jest w Polsce sportem numer jeden. Piłka nożna to nie jest sport, to jest religia. Tak to już kiedyś ktoś powiedział i chyba musimy się z tym pogodzić, ponieważ no ciężko jest nam przeskoczyć i środki, które są w futbolu i to, jak się tam to wszystko odbywa. Natomiast prawdziwy kibic przyjdzie na mecz siatkówki, bo jest fajna zabawa, fajna atmosfera.
Ale czy twoim zdaniem większa promocja jeszcze siatkówki za sprawą FIVB, czyli Światowej Federacji i Europejskiej Konfederacji CEF?
Zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że przyszłoroczne wybory i w CEF-ie i w FIVB spowodują zmianę. Mamy ze swojej strony jakiegoś tam swojego kandydata, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast muszą być zmiany, muszą do sterów dojść ludzie, którzy będą patrzyli na ten sport, nie tylko z perspektywy zasiadania na stanowisku, bycia prezydentem, tylko muszą patrzeć globalnie na przyciągnięcie funduszy, na przyciągnięcie sponsorów, na rozwój tej dyscypliny, bo tu jest jeszcze duży potencjał, jest dużo do zrobienia.
Kolejny zatem dzisiaj znakomity występ polskich siatkarzy, zamknięcie turnieju kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Od dzisiaj totalnie, oficjalnie wiadomo, że dwie polskie reprezentacje siatkarskie i pani panów zagrają na turnieju olimpijskim w stolicy Francji w 2024 roku, a więc rozwój dyscypliny niesamowity. Jeśli chodzi o ekstraklasę siatkarek, to premierowa kolejka spotkań w ten weekend, a tak naprawdę od dzisiaj się to wszystko rozpoczyna. Mamy wielkopolskiego jedynaka Energa MKS Kalisz, ale ta drużyna dzisiaj o godzinie 20, punktualnie o 20 w arenie Kalisz rozpocznie nowy sezon rywalizacją z ekipą Radomki, do której trafiła m.in. libero polskiej reprezentacji Maria Stenzel, także związana przez wiele lat z poznańską siatkówką. Jeden mecz zakończony już w pierwszej kolejce ekstraklasy siatkarek. Bydgoszczy Pałac przegrał z Rysicami Rzeszów 0-3, a kończy się mecz w Mielcu. Tam Stal wyraźnie przegrywa po dwóch setach z Kamikiem Police 0-2.
W pierwszej lidze siatkarek dwa wielkopolskie zespoły. Dobrze spisał się w tej kolejce Enea KS Piła, który pokonał wczoraj we własnej sali Karpaty Krosno 3-1. W pierwszym secie 25-19 dla Pilanek, w drugim 25-17. W trzecim secie Karpaty wygrały 25-23, ale ten zacięty set chyba rozjuszył Pilanki, które wygrały w czwartym secie 25-11. Przypomnę, Enea KS Piła, Karpaty Krosno 3-1. Cały czas punktów w pierwszej lidze szuka poznański Enea Energetyk. Szukał ich w meczu z Sokołem Mogilno. Czy znalazł? Tego dowiemy się z relacji Wojciecha Bernarda.
W drugim spotkaniu nowego sezonu siatkarki Enei Energetyka Poznań na własnym parkiecie przegrywają z Sokołem Mogilno 0-3. Wiktoria Stryjak, libero drużyny gospodarzy. Druga porażka na starcie nowego sezonu. Widywaliśmy już lepsze wejścia w nowe rozgrywki.
Druga porażka, ale uważam, że osoby, które były tydzień temu na meczu, a były też dziś, zobaczyły kompletnie inny zespół i pokazałyśmy, że stać nas na jeszcze więcej. No wiadomo, że pozostaje po dzisiaj lekki niedosyt, ale trzeba grać dalej.
Ten niedosyt chyba zwłaszcza po trzecim secie, gdy wydawało się, że jest szansa nawiązać jeszcze walkę, miał miałyście 2 punkty przewagi, niewiele piłek do końca tego seta. Rywalki jednak zachowały więcej takiej zimnej krwi.
Tak, dokładnie. Przekreśliły nas nasze małe błędy w końcówkach i po środku seta. No i właśnie wygrało to doświadczenie i zachowanie zimnej krwi. Jesteśmy młodym zespołem, mamy bardzo duży zapał do gry, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
Martyna Szczepuła, zawodniczka Sokoła Mogilno, MVP tego spotkania, w którym suchy wynik chyba tak naprawdę nie oddaje emocji na pkiecie. Trochę tej walki było więcej niż 0-3.
Nie oddaje tego. Walczyłyśmy ciężko. Uważam, że mają fajny, ambitny, młody zespół i ciężko się z takim gra. Dla mnie też to był ciężki mecz, emocjonalny dosyć. Spędziłam w tym klubie 5 lat, więc poprzeczkę stawiałam sobie bardzo wysoko, ale jestem sobie zadowolona i szczególnie z zespołu, że dałyśmy radę.
Sentyment pozostał, ale na boisku już nie było przebacz.
Prawda, zgodzę się. Choć na początku na rozgrzewce troszeczkę gdzieś ten sentyment się przejawił, ale wiedziałam, że potem jakby nie ma miękkiej gry i musimy dać siebie maksa.
W odróżnieniu od poznańskiej drużyny, wy macie wejście w sezon bardzo udane i jesteście takim katem wielkopolskich drużyn, bo najpierw Piła, teraz Poznań.
Nie zapeszajmy, ale idzie to w dobrym kierunku i robimy wszystko, żeby było jak najlepiej i żebyśmy miały jak najlepsze wyniki.
Trener energetyczny Marcin Patyk, 0-3, ale walki było zdecydowanie więcej niż ten suchy wynik mógłby wskazywać.
Zgadza się. Nie pamiętam dokładnie końcówek w pierwszym, drugim secie. Teraz wiem, że do 23 bodajże, ale pierwszy, drugi set również na styku. Mamy swoje szanse. Brakuje nam czasami troszeczkę, żeby gdzieś tam jeszcze tą kropeczkę na D, że tak powiem, postawić i zrobić 1-2 punkty więcej, może 1-2 błędy mniej. Zrobić w końcówce, tak jak na przykład w tym trzecim secie i żeby jeden set, drugi set na naszą korzyść ugrać i wtedy myślę, że troszeczkę inna ta gra będzie, więc brakuje nam niewiele. Wyglądaliśmy dzisiaj na pewno lepiej, też byliśmy pewniejsi siebie niż w poprzednim tygodniu. Szkoda mimo wszystko, że przegrywamy to w 3 setach, bo uważam, że zasługujemy na to, żeby ten na pewno jeden, może drugi set wygrać, ale myślę, że to przyjdzie z czasem. Nowy zespół, młody zespół. Ja może to często powtarzam, no ale taki jest fakt po prostu, że my z czasem będziemy grać lepiej i to widać po już kolejce z zeszłego tygodnia, a dzisiaj jeden, drugi mecz, jakby spojrzeć, to myślę, że całkowicie inna gra, całkowicie inne zachowanie na boisku, inna walka. Musimy się zgrywać. Tych odbić, tych powtórzeń, tych sytuacji boiskowych potrzebujemy dużo więcej zrobić, żeby się rozumieć niż troszeczkę starsze zespoły, które więcej doświadczyły i szybciej łapią pewne rzeczy.
Kolejny mecz na własnym parkiecie dopiero prawie za miesiąc. Czy szukać tych sukcesów na boiskach rywala trzeba?
No ja myślę, że jak najbardziej. My tutaj będziemy wychodzić, będziemy walczyć, będziemy chcieli wygrać kolejne spotkanie.
Czyli poszukiwania punktów będą trwały. Energetyk Sokół Mogilno 0-3. W pozostałych meczach SMS Szczyrk przegrał z Legionowią 2-3. Nike Węgrów przegrało z Losem Nowy Dwór Mazowiecki 0-3. Sanpajda Jarosław pokonała Solną Wieliczka 3-0. Wieżyca Stężyca wygrała z Płomieniem Sosnowiec 3-0. MKS Imielin pokonał Bas Białystok 3-2.
Pierwsza kolejka także w drugiej lidze żeńskiej siatkówki. Szamotu Lanin pokonał na własnym parkiecie Ostrowie Łaskowie Łask 17-15 w tiebreaku. To oznacza, że ekipa z Szamotu wygrała całe spotkanie 3-2. Rezerwy Enei Energetyka na własnym parkiecie uległy SMS-owi Police 2-3. Tiebreaka poznanianki przegrały 12-15. Rezerwy MKS-u Kalisz z UKS-em, z SMS-em Poznań sezon rozpoczną dopiero w najbliższy czwartek. A w dwóch innych meczach, które się odbyły, libero Aleksandrów Łódzki pokonał OPP Kołobrzeg 3-0 i także 3-0 wygrana rezerw Łódzkiego Klubu Sportowego z Politechniką Gdańską Stężycą.
W grupie trzeciej, drugiej ligi siatkarek wyjazdowe zwycięstwo Baryczy Janków Przygocki, która wygrała na wyjeździe z Częstochowianką 3-0 w setach do 19, do 16 i do 18. Ponadto AZS AWF Wrocław przegrał z Wolejem Wrocław 0-3, AZS Nysa pokonał Chełmca Wałbrzych 3-2, Silesia Częstochowa wygrała z Wolejem Mysłowice 3-1, a Sari Żory przegrało z Polonią Łaziska Górne 1-3.
Jeśli chodzi o męską siatkówkę, to po spadku ekipy Crispolu września w poprzednim sezonie do drugiej ligi nie mamy nawet pierwszoligowca, nie wspominając o ekstraklasie siatkarzy. Tymczasem w drugiej lidze, w grupie pierwszej, już druga kolejka spotkań, ale zanim o wynikach tej kolejki, zajrzyjmy do obozu Enei Energetyka Poznań, drugoligowych męskich siatkarzy, by porozmawiać na taki temat, czy w Poznaniu można marzyć o wyższej lidze siatkarskiej niż ta druga, w której występują właśnie energetyczni siatkarze.
Nowy sezon drugiej ligi siatkarzy. Nowy czy stary zespół Enea Energetyka Poznań, trener Dominik Hajduk. Zawsze tak jest w tej waszej siatkówce z pogranicza młodzieżowej i seniorskiej, że po każdym sezonie zespół się zmienia. Ci, którzy kończą wiek juniora, odchodzą, pojawiają się nowi młodzi zawodnicy. Z taką sytuacją mamy do czynienia ponownie u was?
Mamy właśnie nadzwyczaj do czynienia z tą sytuacją, ponieważ to jest rocznik 2004, to jest pierwszy rocznik nasz naborowy, który właśnie przeszedł całe szkolenie młodzieżowe i wyszedł do siatkówki seniorskiej. My z kolei zabieramy mamy nowych juniorów, rok, dwa lata młodszych, rocznik 05 i 06. Dokładamy do tego młodych seniorów, młodszych niż w tamtym sezonie, także będziemy wyjątkowo młodym zespołem, najmłodszym w naszej historii, ale młodość ma swoje zalety też.
Jeśli chodzi o drugą ligę siatkarzy, to są takie rozgrywki, gdzie mamy do czynienia z zespołami złożonymi z doświadczonych zawodników, często, mówiąc tak trochę nieładnie, hobby playerów, albo właśnie z takich młodzieżowych zespołów i wy się bardzo dobrze czujecie jako właśnie ta ekipa młodzieżowa już od lat.
Tak, bo ważne jest to, żeby robić postępy i się rozwijać, a u młodych chłopaków najlepiej to widać. To nie jest przypadek, że trzy sezony z rzędu mieliśmy mocne końcówki, nie dlatego, że inaczej trenowaliśmy, po prostu dlatego, że ci chłopcy chłoną wiedzę, rozwijają się, nabierają doświadczenia i w przeciągu 8-9 miesięcy rozwijają się na takim poziomie, że te końcówki mają naprawdę mocne, bo są już, można powiedzieć, doświadczonymi o sezon chłopakami, a tak jak pan powiedział, generalnie druga liga składa się z różnych zespołów. Są zespoły, które mają zawodników doświadczonych mocno, doświadczonych o pierwszą ligę, którzy są hobby playerami i gdzieś tam pomagają uzyskać wysokie wyniki tym zespołom.
Nie marzy się panu, żeby przestać wreszcie produkować siatkarzy do wieku juniora, powalczyć o coś więcej niż takie dobre miejsce w drugiej lidze?
Generalnie jestem realistą. Biorę to, co mamy na tą chwilę. Mamy bardzo fajne szkolenie młodzieży i na tym się skupiamy. Druga liga też fajnie funkcjonuje. Mamy super pomoc z miasta, jeżeli chodzi o finanse. Pierwsza liga to już jest mocny przeskok. To już jest liga zawodowa. Troszeczkę na tą chwilę zachwiałoby nam to ogrywanie i szkolenie młodzieży. To po pierwsze, a w ogóle najważniejsze, to budżet jest kolosalnie większy, jeżeli chodzi o samą próbę awansu, bo na pewno ciężej jest awansować do pierwszej ligi, niż się w niej utrzymać.
Żeby Energetyk walczył awans do pierwszej ligi siatkarzy, potrzebowałby doświadczonych zawodników, którzy kosztują.
Tak by musiało to wyglądać. Musielibyśmy mieć dużo pieniędzy, zatrudnić zawodników, którzy kosztują. Na pewno część naszych wychowanków, którzy grają teraz w pierwszej lidze, myślę, że skusiłoby się, żeby grać dla swojego klubu, dla swojego miasta. Plus problem byłby taki, że nasi młodzi zawodnicy juniorzy musieliby się ogrywać wyżej niż trzecia liga, więc musiałby też funkcjonować zespół drugoligowy. I to nie jest tak, że zamienilibyśmy drugą ligę na pierwszą ligę, ale musielibyśmy zostawić też tą drugą ligę. I tutaj wchodzą w grę już kolosalne pieniądze, cała organizacja, struktura, więc na tą chwilę staramy się robić to, co robimy, z jak najlepszą organizacją i pożytkiem dla nas. A co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał tą siatkówkę wznieść jeszcze wyżej w Poznaniu.
No, by tak się stało. Na razie w drugiej kolejce drugiej ligi męskiej siatkówki brawa dla zawodników trenera Dominika Hajduka z NEI Energetyka Poznań. Wygrana bardzo ważna w wyjazdowym meczu z Wolejem Mosir-Sieradz po tiebreaku 3-2. Tego tiebreaka poznaniacy wygrali 15-12, a co godne podkreślenia, po pierwszych dwóch setach przegrywali 0-2, a więc fantastyczna siatkarska remontada. Kliską Września na własnym parkiecie w hali Przywojska Polskiego przegrał z Toruńskimi Aniołami 0-3. Volley Team Rzeklin pokonał ekipę Konspolu Słupca 3-2. Rezerwy Trefla Gdańsk przegrały ze Stoczniowcem Politechniką Gdańską 2-3. Stilon Gorzów pokonał Lotnika Łęczyca 3-0. I na koniec sobie zostawiłem wynik meczu Orzeł Międzyrzecz. To Międzyrzecz, miasto z dużą siatkarską tradycją. Przegrał ten Orzeł z Wilkami Wilczyn 1-3. Pierwszy set wygrany przez gospodarzy 25-23, ale trzy kolejne dla ekipy Wilków Wilczyn, drużyny z Wielkopolski, do 21-18 i do 20. I dzięki tej wygranej drużyna z Wilczyna jest liderem grupy pierwszej siatkarskiej drugiej ligi.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Przegląd szczypiorniacki rozpoczynamy od męskiej ekstraklasy, gdzie dwa zespoły z południa Wielkopolski w tej kolejce rozgrywały swoje spotkania z potentatami Superligi szczypiornistów. No i Energa MKS Kalisz nie miał za wiele do powiedzenia w wyjazdowym meczu z Orlenem Wisłą Płock. Kaliszanie przegrali to spotkanie 21-34. Już do przerwy zespół z Płocka prowadził 17-9. Natomiast postawiła się Ostrowia we własnej sali, która gościła Industrię Kielce. Otóż Arge Trebut KPR Ostrowia przegrał spotkanie z Kielczanami wprawdzie 27-38, ale do przerwy gra była całkiem wyrównana i kielecki zespół prowadził tylko 16-13. Ostatecznie wysokie zwycięstwo Kielczan. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli bramkarz drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj Krekora oraz Krzysztof Lijewski ze sztabu szkoleniowego Industrii Kielce. Rodowity Ostrowianin zresztą. Posłuchajmy.
Chcieliśmy zagrać dobrze, chcieliśmy zagrać fajny mecz dla kibiców, chcieliśmy zagrać fajny mecz dla siebie. Pierwsze 30 minut naprawdę cieszymy się, że daliśmy dużo fajnych emocji właśnie naszym kibicom, bo no oni są na najwyższym poziomie. Natomiast druga połowa, troszeczkę ten początek drugiej połowy ustawił mecz tak, że no Kielce odskoczyły na kilka bramek i potem już było ciężko o jakieś większe emocje, takie wynikowe, tak bym to ujął. No cóż, no dla nas kolejna lekcja, cenne doświadczenie. Myślę, że z podniesionymi głowami możemy dalej się przygotowywać pod kolejne mecze i jedziemy dalej.
Zbyt dużo nonszalancji w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o atakowaną połowę. Dochodziliśmy do sytuacji rzutowych, których nie potrafiliśmy zamienić na bramki. A widzieliśmy, że Ostrowia lubi pchać piłkę do przodu, tym bardziej pierwszy kontratak i te sytuacje, które nie zamienialiśmy na bramkę, te stuprocentowe sytuacje zamieniali gospodarze i to nas troszeczkę blokowało, trzymało troszeczkę w rydzach, natomiast gospodarze się nakręcali i dlatego ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o atak, była no, to taka troszeczkę uboga, natomiast w tej drugiej połowie już te celowniki były bardziej ustawione, bardziej ta koncentracja była widoczna w oczach zawodnikach. Też lepiej współpracowaliśmy z bramkarzem z tyłu, dużo piłek przechwytywaliśmy. Tak naprawdę agresja plus zaangażowanie właśnie od obrony wszystko się zaczęło, dlatego też nam potem łatwiej się grało w ataku.
I ostatecznie kielecki zespół wygrał w Ostrowie 38-27. Ponadto Azoty Puławy wygrały z KPR-em Legionowo 38-28. Piotr Kowianin pokonał Zagłębie Lubin 32-28. Unia Tarnów przegrała z Chrobrym Głogów 27-32. W dzisiejszym zakończonym meczu Górnik Zabrze wygrał z Wybrzeżem Gdańsk 31-26.
W lidze centralnej piłkarzy ręcznych mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci zawodników MKS-u Nielby Wągrowiec. Już w piątek ekipa z Wągrowca przegrała wyjazdowy mecz w Żukowie z tamtejszym Autoinwestem 30-32, ulegając rywalom także do przerwy 14-17. W innych meczach MKS Wieluń przegrał ze Stalą Mielec 23-36. Pogoń i Szczecin przegrała z Padłą Zamość 32-36. Olimpia Piekary Śląskie pokonała Budimex Stal Gorzów 33-30, a SMS ZPRP Pierwszy Kielce wygrał z Jurandem Ciechanów 35-32.
Pierwsza Liga Piłkarzy Ręcznych, grupa A, tutaj występuje Sparta Oborniki i obornicki zespół stoczył wyrównany wyjazdowy bój z Samborem Tczew, ale przegrał jedną bramką. Tczewianie wygrali z Oborniczanami 32-31, do przerwy był remis 17-17. Ponadto Gwardia Koszalin wygrała ze Szczypiorniakiem Olsztyn 36-23, PGE KPR Gryfino przegrał z Warmią Olsztyn 24-39, natomiast SMS Kwidzyn przegrał z Jedynką Morąg 35-36.
Jeżeli chodzi o grupę B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych, to trwa jeszcze spotkanie w Swarzędzu Zalasewie. Tam UKS Lider gra z akademikami z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wczoraj za to bardzo interesujące derby w Kościanie. Tęcza Folplast podejmowała Grunwald Poznań i ekipa ze stolicy Wielkopolskiej okazała się lepsza. Wygrała wyraźnie 31-22. Brawa także za wyjazdowy triumf dla Wolsztyniaka, który pokonał w Brzegu drużynę SKS-u Orlik 35-23, a na własnym parkiecie grał Real Astromal Leszno, który zwyciężył trójkę Nowa Sól 30-27. W innych pierwszoligowych meczach w grupie B Gokis Kąty Wrocławskie wygrał z Borem Oborniki Śląskie 26-24, a Olimp Grodków zwyciężył z Żagiew Dzierżoniów 35-24.
W grupie C pierwszej ligi Szczernistów wciąż szuka zwycięstwa Start Konin. Nie znalazł go w Warszawie. Start przegrał z akademikami z Uniwersytetu Warszawskiego 26-39. Do przerwy AZS-u Warszawa prowadził 19-12. Ponadto warszawianka pokonała rezerwy Wisły Płock 26-22. SPR Pabianice wygrał z Mazurem Sierpc 32-22, a Włókniarz Konstantynów przegrał z Trójką Ostrołęka 22-26.
Jeszcze piłka ręczna pani. Tutaj w Superlidze mamy dwie wielkopolskie drużyny. Zespół MKS Super Urbis Gniezno wczoraj zagrał wymagające spotkanie wyjazdowe z drużyną KPR gminy Kobierzyce. Gnieźnianki przegrały po zaciętej walce 27-32, ulegając rywalkom do przerwy 14-19. Jeszcze bardziej zacięty był dzisiejszy bój w Łowiczu, bo tam swoje mecze rozgrywa ekipa Galiczanki Lwów, a dzisiaj zmierzyła się z Beniaminkiem Superligi, AWS-em Energią Szczypiorno Kalisz. Do przerwy drużyna z Lwowa prowadziła tylko jednym golem 14-13, ale ostatecznie wynik bliźniaczy do tego z Kobierzyc. Galiczanka Lwów pokonała Energię Szczypiorno Kalisz 30 32 do 27. W innych superligowych meczach piłkarek ręcznych Fanflor Lublin pokonał Młyny Stoisław Koszalin 32 do 19, a Piotrkowia przegrała z mistrzyniami Polski z Zagłębia Lubin 25 do 28.
W Lidze Centralnej Szczypiornistek bardzo ciekawe spotkanie wczoraj przy Newtona w Poznaniu. Enea piłka ręczna Poznań podejmowała MKS Jelenia Góra. Do przerwy jeleniogórzanki prowadziły z Poznaniankami 14 do 12, ale w drugiej połowie podopieczna Ameli Chmielewskiej rzuciły 25 bramek i ostatecznie Enea piłka ręczna Poznań wygrała z MKS-em Jelenia Góra 37 do 27. W pozostałych spotkaniach Korona Kielce wygrała z dziewiątką Legnica 35 do 29, Pogoń Szczecin przegrała z Ruchem Chorzów 21 do 34, Sośnica Gliwice przegrała z SPR-em Gdynia 17 do 27, APR Radom przegrał z MTS-em Żory 20 do 24, a Handball Warszawa pokonał Sambor Tczew 37 do 23.
Jeszcze dzisiaj do audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań skrócona do 19.40, a więc nie zwalniamy tempa i ligowo po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę.
Hokejowe Radio Poznań.
Można powiedzieć klasyk hokejowej Superligi, mecz poznańskiej Politechniki z Grunwaldem Poznań. Grunwald remisuje z Politechniką 2 do 2, ale przegrywa karne zagrywki 1 do 2. Szymon Chutek, szkoleniowiec wojskowych. Panie trenerze, najpierw wyszarpywaliście ten wynik, żeby był remis, bo dwa razy Politechnika prowadziła. No i później karne zagrywki. Emocje były, ale niedosyt musi być, że tylko jeden punkt.
Dokładnie tak, jest bardzo duży niedosyt, bo mamy sytuację, no nie wiem, 100%, 2 metry do pustej bramki, a my nie potrafimy wykorzystać takich sytuacji. Nie wiem, co mam co powiedzieć po takim meczu, gdzie prowadzimy grę i nie strzelamy, a rzuty karne wygrywają lepsi. Jeden punkt, trzeba się też z jednego punktu cieszyć po tych ostatnich porażkach, no ale nie przyjechaliśmy tutaj po jeden punkt, tylko po trzy.
No ale też trzeba przyznać, że Grunwald tak sobie spisuje się w tym sezonie. Cały czas szukacie takiej serii, żeby wygrać chociaż dwa spotkania z rzędu.
Dokładnie tak, no ale jak nie strzelamy 100% sytuacji, no to jak my możemy wygrywać mecze? No, nic innego nie mogę powiedzieć, no bo sytuacje są, a my nie strzelamy, a przeciwnik wykorzystuje każdy nasz błąd.
Na zadowolonego wygląda trener Politechniki Dariusz Rachwalski. Zwycięstwo w karnych zagrywkach z Grunwaldem Poznań, ale też mogło być ciut lepiej, bo tak na dobrą sprawę dwa razy w tym meczu prowadziliście, dwa razy traciliście to prowadzenie.
No właśnie pan tutaj podsumował to, że zadowolony jestem, no bo jak wygraliśmy w rzutach karnych z Grunwaldem, zdobyliśmy dwa punkty, no to są mecze dla nas za więcej niż dwa punkty tak naprawdę, nie? Ale ja ogólnie jestem z przebiegu spotkania zadowolony, bo to nie było tak, że byliśmy po prostu tutaj bez szans, tylko był naprawdę wyrównany mecz, bogaty w szanse. I faktycznie my dwa razy prowadziliśmy i my, moim zdaniem, no trochę, nie wiem, ja muszę to sprawdzić faktycznie w przepisach, bo karny, który podyktowali sędziowie, to jest moim zdaniem na 100% nie karny, ale no kurczę, no to jest, pomijam tą sytuację. Jeszcze nawet potem, jak straciliśmy w końcówce na minutę niestety przed, zdążyliśmy nawet wypracować jeszcze krótki róg, także tak, jestem z rozegranego spotkania bardzo zadowolony.
Znowu się to wyrównało, jeśli chodzi o rywalizację dawnego Pocztowca, dziś Politechniki z Grunwaldem Poznań.
Można teraz tak faktycznie po wynikach powiedzieć, tylko ja zawsze uspokajałem i tonowałem te nastroje. Ja nadal mówiłem o tym, że my jesteśmy drużyną, która buduje się i to jeszcze trochę potrwa, zanim będziemy mówić o stabilności. Chociażby widać to po wynikach gdzieś tam w tych kolejkach, których mogliśmy zdobyć punkty, a nie zdobyliśmy. No teraz się udało. Ostatnie dwa mecze w zasadzie z mistrzem i wicemistrzem. Punkty są dla Politechniki.
W strugach ulewnego deszczu rozgrywane to spotkanie, ale taki jest hokej, dyscyplina plenerowa.
Parę lat spędziłem w Hamburgu, w Wiedniu. Tam były takie ulewy, że przez weekend nie przestawało grać, także to jest normalne dla hokeisty. Trzeba się po prostu przyzwyczaić. Zresztą to nie było tak, że na nas padało, a na nich nie? To wszyscy mieli takie same warunki.
Niesamowity deszcz, ale dla wszystkich takie same warunki w tym hokejowym klasyku w Superlidze. Przypomnijmy, AZS Politechniki pokonał Grunwald Poznań 2 do 1 w karnych zagrywkach. W regulaminowym czasie był remis 2 do 2. Warta Poznań zagrała na stadionie poznańskiej WF przy ulicy Królowej Jadwigi z Rogowem i Zieloni wygrali 4 do 1. Ale była rzeczywiście ta wielka ulewa i następny mecz tamże planowany, czyli kolejny jakby z superligowych klasyków, AZS WF Poznań kontra Pomorzelnin Toruń. Ten mecz został przełożony. Udało się zagrać mecz w Gnieźnie, gdzie Stella wygrała z Siemianowiczanką 8 do 1.
Do wydarzeń ligowych wrócimy w drugiej części naszej audycji. Przygotowaliśmy dla Państwa m.in. obszerny blok koszykarski, ale teraz zostawmy wydarzenia ligowe, natomiast wrócimy do wydarzeń sportowych w hali, bowiem bardzo ciekawe i ważne zawody szermiercze odbyły się w sali uniwersyteckiej na Morasku.
Jesteśmy na poznańskim Orasku. Interesująca impreza Szermiercza. Pierwszy Puchar Polski szablistek i szablistów. Jednocześnie memoriał Fechmistrza Leona Kozy Kozarskiego. Z naszymi rozmówcami dzisiaj szef Wielkopolskiego Związku Szermierczego pan Jan Wachowiak i Fechmistrz Kolińskiego Klubu Szermierczego pan Tadeusz Piguła. Też doskonale znany w tym wielkim szermierczym świecie. Ale panie prezesie, zaczynamy. To dobrze, że ta impreza trafia po raz kolejny już do Poznania.
No to flagowa nasza impreza tutaj w Wielkopolsce. Jest Pieczyński, jest Kozy Kozarski. Dbamy o to, żeby zachować taką strukturę, że rok po roku te zawody się odbywają. A to, że w Poznaniu, no to jest wyróżnienie szabli poznańskiej, wielkopolskiej, chociaż jest nie najlepiej, ale staramy się, żeby tę szablę utrzymać w takiej formie, jak kiedyś była.
Panie Fechmistrzu Tadeusz Piguła, no zawsze z panem kojarzone te największe sukcesy KKS-u Konin i nie tylko tej wielkopolskiej szabli. No jak tą szabelką machamy współcześnie?
No muszę powiedzieć, że są młodzi zawodnicy. Dziewczyny, no, wydawałoby się, że będą błyszczały, bo wygrały Puchar Świata po raz pierwszy półtora roku temu, no ale coś się zacięło. Natomiast no, jest tutaj najlepsi zawodnicy i zawodniczki oprócz Kaczkowskiego są na tym turnieju pierwszym Pucharze Polski Seniorów. Także no, zobaczymy. Zaczyna się sezon olimpijski. Bardzo trudny. Natomiast muszę pochwalić bardzo dobrą robotę, bo jak fechmistrz Leszek Tylkowski zmarł, to dwóch młodych ludzi, Szymon Żelechowski i Mateusz Knes, wzięli się tutaj i naprawdę dobrą robotę robią. Mają fajne dziewczyny, bardzo fajne. Jedna ma teraz szansę nawet na Mistrzostwa Europy i Świata, w młodzieżówkach oczywiście. Także no naprawdę odbudowują i kontynuują te tradycje, nie? Także też miło, bo taka pamięć właśnie Leona Kozy Kozarskiego, którego miałem przyjemność poznać, czy pana Pieczyńskiego, który był trenerem mojego trenera jeszcze, także to są takie miłe chwile i dobrze, że o takich ludziach się pamięta.
Ja tak cały czas jednak troszkę naginam w kierunku współczesności, oprócz ośrodka Konińskiego, nie tylko o szabli myślę, jeśli chodzi o to najmocniejsze ośrodki szermiercze w całym naszym regionie, panie prezesie, to no jak to wygląda?
My mamy głównie floret i szable. Floret to jest Poznań, Leszno, trochę tam Śrem się rusza. Nie mamy szpady i tak się na razie nie zanosi, żeby ta szpada w Wielkopolsce zaistniała, chociaż tam pewne kroki czynimy. To byłoby zamknięcie całej szermierki. Potrzeba tylko dobrej organizacji, a to już trochę od nas zależy, ale nie tylko.
I pieniążków, bo to sport także zawodowy. To też krótkie pytanie na koniec a propos tego turnieju Pucharu Polski, jeśli chodzi o te wielkopolskie nazwiska, które tutaj mogą coś zwojować. To zdaniem Tadeusza Pikuły kto?
No z Wielkopolski to może Sylwia Matuszak może wygrać. No w tej chwili jedna z najlepszych zawodniczek. Małgosia Zawodniak, no i Olaf Stasiak. Zobaczymy, co młody Nowinowski, jak sobie poradzi, ale też jeszcze jest w boju. No i Adam Kaczmarczyk jeszcze z 16, ale zobaczymy. No.
To znakomita wiedza. Fechmistrz Tadeusz Piguła z Konina nie mylił się. Sylwia Matuszak z KKS-u Konin oraz Szymon Chryciuk z TSW Katowice wygrali właśnie w Poznaniu zawody pierwszej rundy Pucharu Polski szablistek i szablistów, który był jednocześnie 25. edycją memoriału Leona Kozy Kozarskiego. Na trzecim miejscu w męskim turnieju został sklasyfikowany też wspomniany w tej rozmowie Adam Kaczmarczyk z KKS-u Konin. Dodajmy jeszcze, że szablistka z Konina Sylwia Matuszak w wielkim finale pokonała Angelikę Wątor z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego wyraźnie 15-8.
To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część audycji w sportowym rytmie. Wrócimy do państwa po godzinie 19 po wiadomościach Radia Poznań. W drugiej części naszej audycji awizowany obfity blok koszykarski, ale też sporo piłki nożnej, bo będzie magazyn Wielkopolskiego Ole. Skoro piłka nożna, 66. minuta meczu piłkarskiej Ekstraklasy, zamykającego 11. kolejkę, Legia remisuje w Warszawie z Rakowem Częstochowa 1-1.